Konsolomania.
Od graczy.
Dla graczy.
Recenzje gier.
Zapowiedzi.
Publicystyka.
Tylko w Radiu Zielona Góra na 97 i 1 FM.
Wracamy do Was po wakacyjnej przerwie. My, czyli Piotrek Kuśnierz
i Krzysztof Filmanowicz.
Dzisiaj będziemy opowiadać Wam o grze Microsoft Flight Simulator 2020, a konkretnie ja będę zadawał pytania Krzyśkowi, bo Ty, Krzysiek, grałeś w tę grę, można powiedzieć, dość dużo i dodajmy jeszcze, masz do tej gry volant i przepustnicę. Powiedz na początku, czy można w ten tytuł grać, bo to jest tytuł symulacyjny, tylko mając pada albo klawiaturę?
Niekoniecznie. Żeby odczuć pełnię tej gry, wymagany jest właśnie wspomniany przez ciebie volant z przepustnicą. Da się grać na padzie dołączonym do konsoli. Ten tytuł był w początkowej wersji stworzony pod komputer osobistą. Wyszedł w zeszłym roku. Premiera na obecną generację konsol, którą tutaj nie wspomnimy, wyszła w okresie wakacyjnym, co było wielkim zaskoczeniem, dlatego że wielcy wydawcy nie wydają tak dużych tytułów w okresie wakacyjnym. Była to duża niespodzianka. I według mnie jest to chyba najlepszy tytuł tego roku, może nawet i też wakacji, bo nic specjalnego nie wyszło. Ja przyznam się szczerze, że bez volantu nie da się grać.
Ja dodam dla niewtajemniczonych, bo może nie każdy wie, to jest symulator lotniczy. Znajomy wpadł parę razy z konsolą, żebyśmy pograli sobie właśnie w ten tytuł i powiem Ci szczerze, że tak, przelecieliśmy sobie nad palmiarnią, przelecieliśmy sobie nad Ochlą i powiem Ci szczerze, że ta palmiarnia nie wyglądała jak
już
palmiarnia.
Już tłumaczę dlaczego. Ja dzisiaj też z samego rana, nie wiem dlaczego, nigdy nie przyleciałem nad naszą rozgłośnią radiową. Dzisiaj rano jeszcze przed tą audycją wystartowałem małą Cessną, żeby się przylecieć nad Zieloną Górą. Przyleciałem nad naszą rozgłośnią i co, ku mojemu zaskoczeniu, nie ma masztu naszego radiowego.
Nie mam masztu?
No nie, no nie. Zielona Góra wygląda dobrze z dużej wysokości. Jeżeli zejdziemy na wysokość około 100-200 metrów, no to nie wygląda to najlepiej. Nasz budynek rozgłośni wygląda jak jakaś troszeczkę stodoła, a tak w rzeczywistości nie wygląda. Ale to wynika z tego, że mapy Europy Środkowej i Wschodniej są jeszcze nie do końca dopracowane. Tak mi się wydaje, że to jeszcze jest główną przyczyną. Za to też jest odpowiedzialna sztuczna inteligencja, która na podstawie map zrobionych na całym świecie nie za dobrze mapuje te budynki. Bardzo dobrze wypadają regiony Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych. Najlepiej wygląda przyroda, aczkolwiek nie spodziewajcie się, że lecąc na przykład nad Sztokholmem, czy lecąc na przykład nad, nie wiem, no, Brukselą, zobaczycie te same budynki, tak samo wyglądające elewacje. One może z góry wyglądają podobnie, ale elewacje mogą się różnić, dlatego że nie da się tego odwzorować, bo to jest cały świat przeniesiony do świata cyfrowego.
Dobrze, że o tym wspomniałeś, bo gra reklamuje się w ten sposób, że możemy zwiedzić 37 tysięcy lotnisk, 2 miliony miast, 1,5 miliarda budynków w samej grze się znajduje. Przeleciałem się nad Londynem i rzeczywiście wygląda to zjawiskowo, bo to przecież jest duża metropolia. London Eye widziałem, Big Ben był, London Bridge. No właśnie, to Londyn. Zielona Góra, o niej powiedzieliśmy, już niekoniecznie fajnie wyglądała.
Ale lotnisko w przylepie wygląda całkiem nieźle.
No właśnie, ja chciałem zapytać ciebie o takie miejsca konkretne, może miasta, może takie miejsca związane z przyrodą, które na tobie zrobiły największe wrażenie, grając tą grę.
Znaczy, pierwszy moment, kiedy sięgnąłem po ten tytuł, to było po prostu moim marzeniem polecieć w miejsca, które odwiedziłem gdzieś będąc, no, w okresie wakacyjnym, będąc gdzieś na przykład w Danii czy w Stanach Zjednoczonych. Przelatując nad Nowym Jorkiem, Nowy Jork jest fantastycznie odwzorowany, ale wybrałem się w taką dłuższą misję wzdłuż wybrzeża Danii. Zaczynając od zachodniej części Półwyspu Jutlandzkiego, zaczynając od wyspy Romo, lecąc wzdłuż wybrzeża aż do Skagen, gdzie łączą się dwa morza, tam jest taka charakterystyczna linia dwóch mórz. I przyznam się szczerze, że byłem bardzo miło zaskoczony, bo te rejony bardzo dobrze znam. Zresztą często tam jeżdżę na wakacje i no całe wybrzeże Danii, te zachodnie Półwyspu Jutlandzkiego było bardzo dobrze obserwowane. Później poleciałem do Kopenhagi, w której nie byłem już parę lat i trochę była taka śmieszna sytuacja, bo przeleciałem się nad mostem, który łączy Kopenhagę z Szwecją. To jest chyba, zdaje się, drugi co do wielkości most w Europie. Bardzo długi zresztą, polecam, jak ktoś tam będzie w tych okolicach. No i co było śmiesznego, samochody zamiast poruszać się po moście przelatywały obok. No to był drobny błąd. Ja myślę, tak, że on chyba został niedawno naprawione, bo wyszła poprawka do tego regionu chyba, zdaje się, 3 czy 4 dni temu, ale to są drobne błędy, które tak naprawdę nie ujmują wiele tej grze.
Ja miałem podobną sytuację, kiedy przylatywałem nocą nad Tokio, bo dodajmy, że możemy włączyć sobie aktualną sytuację pogodową na świecie razem, tak, oczywiście z aktualną porą dnia i nocy.
I to jest zaskakujące.
I to jest niesamowite, tak, prawda, że wszystkie te, tak, sytuacje, które mają miejsce, tak, teraz, powiedzmy, nad Zieloną Górą, naprawdę, tak, w grze są wzorowane.
Dokładnie. Lecąc nad Zieloną Górą dzisiaj rano, wystartowałem właśnie Cessna właśnie, bo chciałem się przylecieć nad naszą rozgłośnią, tak jak wcześniej wspomniałem. Byłem bardzo wysoko, czyli unosiłem się ponad pułapem chmur, wyjrzałem przez okno, patrzę, jest to samo, dokładnie, zszedłem poniżej pułapu chmur, wyglądało to fantastycznie, tak samo chyba 2-3 tygodnie wcześniej, kiedy była bardzo sprzyjająca aura pogodowa, była niewielka ilość chmur, w grze było to samo.
No właśnie, ale żebyśmy mieli ten efekt, musimy być podłączeni do internetu, a najlepiej mieć szerokopasmowy dostęp do internetu. Powiedz, dlaczego jest to tak ważne? Bo to są dwie różne gry, granie w tryb offline i granie w online. Tu chodzi nie tylko o tekstury, prawda? Tak. Ale właśnie o pory dnia i nocy.
Tak, mamy zainstalowane podstawowe pliki na konsoli, reszta jest pobierana z serwerów wirtualnej chmury Azure. Tam są przenoszone całe warunki pogodowe na całym świecie. Nie wiem, czy widziałeś w internecie swego czasu, jak był huragan nad Stanami Zjednoczonymi. Zdaje się, chyba to był huragan Ida. Gracze specjalnie lecieli w tamte rejony, żeby zobaczyć, jak to faktycznie wygląda i później opisywali swoje wrażenia, że to jest no, dokładne przeniesienie jeden do jednego tego wszystkiego, co tam się działo. No i gracze próbowali też wlecieć w tą chmurę. Oczywiście niejednokrotnie pewnie kończyło się to katastrofą.
Właśnie, to kolejne pytanie teraz bardzo ważne, bo ta gra jest symulacją lotniczą. Czy odczuwałeś zupełnie inny schemat sterowania, kiedy leciałeś, powiedzmy, gdy padało, a kiedy leciałeś sobie, kiedy było piękne słońce? Czy rzeczywiście była różnica w sterowaniu samolotem?
Ośmieliłbym się nazwać tą grę profesjonalnym symulatorem grania, dlatego że twórcy tej gry starali się odwzorować symulację lotu bardzo wiernie. Tam chyba nie jest tylko oddawana jedna rzecz, mianowicie opory na wolancie, bo tego się niestety nie da przenieść, a tak samo przeciążenia, no chyba, że będziemy mieli jakiś wirtualny kokpit w domu, ale to są już niebotyczne koszta. To też wszystko zależy, Piotr, od i drodzy słuchacze, zależy od tego, jaki stopień trudności w grze sobie wyłączymy, bo możemy włączyć sobie tryb arcade, gdzie czerpiemy przyjemność z latania na takim najniższym poziomie.
I tam tylko kilka przycisków musimy po prostu naciskać w odpowiednich momentach,
ale to
albo...
Ale to też, bo tak, no bo wiadomo, checklista przy starcie jest bardzo ważna, my musimy powciskać wiele przycisków i sprawdzić wiele komponentów w samolocie przed samym startem, ale też są wiernie oddawane warunki nie tylko atmosferyczne, ale też aerodynamiczne samolotu. Jeżeli na przykład samolot przeciągniemy, nasz samolot spadnie. Jeżeli nasz samolot będzie miał zbyt dużą prędkość, zaczyna wpadać wibracje. My możemy nawet przy ostrym skręcie złamać skrzydła przy tym najwyższym poziomie trudności. Tam jest wiele czynników przeniesionych z profesjonalnego lotnictwa. Jeżeli ktoś zaczyna swoją przygodę, proponuję zacząć od tych ustawień arcade'owych, ale później, kiedy zdobędziemy ogromne doświadczenie, to wydaje mi się, że warto powyłączać te wszystkie udogodnienia i wczuć się w prawdziwą symulację lotu samolotem.
Konsolomania.
Teraz pytanie, które nawiązuje do tych problemów, z którymi musi wirtualny pilot się zmierzyć. Czy przechodziłeś takie wirtualne kursy pilotażu? Bo tam jest kilka tych kursów. Ja powiem ci szczerze, no chyba z 2-3 przeszedłem, ale one były trudne, bo nie tylko trzeba było kontrolować prędkość, ale też stopień nachylenia, kierunek odpowiedni zachować lotu. Czy udało ci się je wszystkie przejść?
Tak, to jest wiele czynników, bo chociażby przy lądowaniu wysuwamy flapy. To jest rzecz raczej nieznana z takich arkadowych symulatorów. Tu o wszystkim musimy pamiętać, o wysunięciu podwozia, o trymowaniu, o warunkach pogodowych, o orientacji w terenie. Przeszedłem te wszystkie tryby. Gdzieś tam wcześniej bardzo mocno interesowałem się lotnictwem, więc wiele rzeczy nie jest dla mnie obcych, aczkolwiek jest jeszcze przede mną jeden element do nauki, bo przeszedłem nawigację VFR, czyli lot z widocznością, a czeka mnie jeszcze nauka przy lataniu IFR, czyli opierając się na samych przyrządach, czyli jeżeli nie mamy widoczności, jeżeli mamy niski pułap chmur, jeżeli mamy noc, jest to szalenie trudna rzecz, jeżeli mamy na przykład wylądować na lotnisku w San Francisco, gdzie jest noc, gdzie jest duży ruch lotniczy, gdzie generalnie za oknem mamy tylko kakafonię świateł miasta i trudno opierać się tylko i wyłącznie na naszym wzroku, albo jest mgła, więc to jest już wyższa szkoła jazdy. Mały minus, tą lekcję latania IFR my musimy sobie dokupić. Jest ona tylko po angielsku, bo gra jest całkowicie spolszczona, ale te dodatki niektóre jeszcze nie zostały spolszczone.
Jak sytuacja z mikropłatnościami wygląda, jak już o tym mówisz? One są opcjonalne, tak? Ale jeśli chcemy mieć więcej samolotów, możemy dokupić większą ilość lotnisk. Czy warto jest w ogóle kupować te dodatki, czy nie?
Przyznam się, że tak. Ja kupiłem wersję najbogatszą na samym początku. To była Deluxe Edition, już nie pamiętam nazwy. W pakiecie dostałem około 40 samolotów, z tym, że niektóre to były różne wersje, bo niektóre samoloty to była po prostu Cessna z płozami do lądowania na śniegu, inna wersja była z pływakami do lądowania na wodzie. Generalnie to są maszyny cywilne. Szczerze mówiąc, dokupiłem parę samolotów. Lotnisk nie dokupuję, bo to, co mam mi w zupełności wystarcza, ja się skupiam raczej na zwiedzaniu świata przyrody, podziwianie przyrody. To jest taki najfajniejszy element, latanie między górami. Fajnie polecieć sobie nad Himalajami wokół Mont Everestu. To jest naprawdę coś niesamowitego i przyznam się szczerze, że życia nam zabraknie, żeby przejść tą grę. Naprawdę, dosłownie.
Konsolomania. Czy masz włączony tryb multiplayer? Bo wiem, że można oglądać innych graczy, którzy też eksplorują podniebną przestrzeń.
Tak, zdarzało mi się w Stanach Zjednoczonych, lecąc wzdłuż wschodniego wybrzeża, spotkać paru pilotów. Pomachaliśmy sobie skrzydłami. Tego elementu tej gry nie mam do końca wyeksplorowanego. Czekam, mój serdeczny kolega chce kupić też tą grę i też specjalnie konsolę, tylko i wyłącznie po tą grę, więc umówiliśmy się, że będziemy latać wspólnie. Także ten tytuł jest niesamowity.
PEGI 3, czyli praktycznie gra dla każdego. Powiedz jeszcze przed minusami, dlaczego czekasz na rozszerzenie Top Gun Maverick, które ma się ukazać w maju przyszłego roku?
No właśnie, premiera miała odbyć się teraz, całkiem niedawno. Została przesunięta przede wszystkim przez przesuniętą premierę filmu Top Gun Maverick z Tomem Cruise'em w roli głównej. Producenci filmu wymusili też przesunięcie tego dodatku. Dostaniemy nowy samolot F-18, to jest wersja bojowa maszyny amerykańskiej, odrzutowiec. Oczywiście my możemy też sobie kupić w pakiecie też maszyny bojowe. Mamy tam do kupienia, zdaje się, Eurofighter Typhoon, ale to są wszystko maszyny, którym się nie strzela. Mhm. Więc to jest tylko taki typowy, cywilny dodatek. Ponoć mają też dojść śmigłowce. Nie wiem, bardzo czekam na ten dodatek. I dojdzie dodatek sporty lotnicze. Na zajawkach pokazywano, że będą to wyścigi samolotowe, takie ściganie się.
Super.
Bardzo fajna rzecz.
A powiedz, czy jest coś, co się denerwuje w tej grze? Bo mnie osobiście denerwowały długie loadingi podczas wczytywania lokacji czy map.
Nie, absolutnie nie. Raczej chyba nie. Dużo czasu zajęło mi mapowanie przycisków na joysticku. Poświęciłem na to chyba z 2 godziny. Też dużo poczytałem o tym w internecie. Też opierałem się na tutorialach innych graczy, bo to jest też bardzo istotna rzecz, żeby sobie to wszystko dobrze skonfigurować. Podłączyłem do konsoli jeszcze klawiaturę i myszkę, więc to nie jest tylko sam joystick z przepustnicą. Do tego dochodzi klawiatura, gdzie można stworzyć sobie wiele skróbów i ułatwiać sobie po prostu życie, wciskając na przykład jakieś kombinacje klawiszy, żeby wysunęły się pod wozie. No i oczywiście myszka też się przydaje do rozglądania się po kokpicie, który jest fantastycznie zrobiony. Naprawdę, to jest coś niesamowitego.
Odwzorowany jeden do jednego, prawda?
Każdy przycisk jest praktycznie używalny. Przy tym najwyższym trybie trudności my musimy naprawdę to wszystko dobrze wykorzystywać. No, geniusz.
A jaką ocenę byś wystawił tej grze? Bo dodajmy, tu nie ma jakiejś fabuły. Po prostu lecimy z punktu A do punktu B.
Są wyzwania, zawody w lądowaniu. Na przykład lądujemy na bardzo trudnych lotniskach gdzieś w Andach. Żeby wylądować, musimy bardzo ostro wylądować na krótkim pasie. Ta gra nie ma konkurencji na rynku i ona jest tak zrobiona, czapki z głów. Naprawdę czapki z głów i ja przyznam się szczerze, daję pełne 10 na 10, dlatego, że ta gra jest cały czas ulepszana. No jedynym minusem są te mikropłatności. Jeżeli chcemy dodatkowe samoloty, no to musimy za nie płacić. To też nie są małe kwoty. Jest fajnie.
A dziś w podniebną podróż zabrali was Piotr Kuśnierz
i Krzysztof Filmanowicz.
Do usłyszenia.
I udanych lotów.
Konsolomania. Od graczy dla graczy. Recenzje gier, zapowiedzi, publicystyka. Tylko w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.